Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Bardzo gorąco witamy Państwa w kolejnym odcinku z Dolnych Szelm. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj będzie opowieść o panu Augustusie Jajeczko. No to wyjaśnij, co to był za artystę?
Jest coś takiego jak pomnik ze Spiżu, ale jeszcze trwalszy jest ten ze Słowa i właśnie taki wystawił swojemu mentorowi, wybawcy finansowemu, niejaki William Holman Hunt.
Stworzył notatki o życiu Augustusa L.E.G.A. no i opublikował jej to jeszcze w odcinkach pisma The Reader między 1863 a 1867. I cóż dowiadujemy się z tych notatek?
Wiemy całkiem sporo, na przykład to, że 2 maja 1816 roku przyszłemu wynalazcy zapalnika kapiszonowego i broni z zamkiem kapiszonowym... która, musimy to powiedzieć, wyparła celnością i niezawodnością broń z zamkiem skałkowym, czyli Josephowi Eggowi, bardzo sławnemu rusznikarzowi z Piccadilly i Annie Egg, urodził się syn. I właśnie tym synem jest nasz Augustus Leopold.
I była to zdolna szelma, bo w szkole bardzo łobuzował.
Od początku i w szkole, i w domu bardzo łobuzował. Podobno potrafił otworzyć wiele zamków. No i dość często z tej jakże przydatnej umiejętności korzystał. Ale już od dzieciństwa przejawiał też skłonność do poświęceń i empatii. Dwa wilki w nas walczące.
No, trochę tak to wyglądało. Ale ojciec chciał zupełnie innej kariery dla niego. Liczył, że co, syn trafi do rządu, że będzie decydował o kraju?
Tak, jakaś intratna posada, no ale posada nie nadchodziła, a Augustus w międzyczasie zainteresował się sztuką. No i plotka mówi, że tak się tym zajarał, że postanowił wymalować nawet ściany gabinetu ojca, żeby go przekonać.
No i przekonał.
Tak, w końcu przystał na ten pomysł syna. No tym bardziej, że żadna posada nie była na horyzoncie.
Tak? No tak, a w końcu dostać się do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Londynie, to było coś. Tam, jak ustaliłaś, poznał Richarda Dada, no, bardzo nieszczęśliwą postać, o której już Państwu...
opowiadaliśmy w 18 odcinku, tak?
Tak, tak. Został także członkiem założonej przez niego kliki.
Tak, to było takie stowarzyszenie studenckie artystów. No a przynajmniej od 1838 roku Augustus wystawiał swoje prace, choć jak zauważa Hunt, w tym czasie Egg był postrzegany bardziej jako taki malarz amator niż profesjonalista. No dlaczego? Był takim lekkoduchem.
Kasę od tatusia.
Tak, kasę od ojca, imprezował, śmieszkował, więc nikt nie brał go na poważnie. No i dużo wtedy zapożyczał od swoich starszych kolegów.
Jeden był bardzo znany.
Tak. A wybierał właśnie takie mało angażujące tematy, czyli zakuć, zdać, zapomnieć.
I tutaj docieramy do słynnego Dickensa.
Tak. I wreszcie zaczął dojrzewać. Kiedyś to musiało nastąpić. I przyjaźnił się, tak jak mówiłeś, z Dickensem. Razem grali w teatrze i razem działali też w organizacji filantropijnej. A te artystyczne wypowiedzi naszego bohatera przybrały taki bardziej moralizatorski ton. Wtedy bardzo się zapatrzył na sztukę Williama Hogartha. Odważniej szedł tą swoją drogą, zafascynował się wtedy malarstwem historycznym, mam tutaj na myśli głównie tematy literackie, ale nadał temu taki prywatny wymiar, bo starał się opowiedzieć historię, maksymalnie skupiając się na głównych charakterach.
To teraz przejdźmy do pewnej wystawy i pewnego tryptyku.
Tak, wystawiał, można powiedzieć, że niezbyt regularnie, ale jako dojrzały i ukształtowany już artysta odbył nawet podróż do Włoch, która miała podreperować jego dość słabe zdrowie. Co w opinii Hunta stało się dobrze, że on już był taki dojrzały i ukształtowany, bo nie pojechał jako student, więc nie zdążył się zepsuć tą italską sztuką, tylko napatrzył się na te angielskie cacka, no i oto mamy Dumę Narodową.
Dumę Narodową, tak. No i teraz ta wystawa i tryptyk.
Tak, więc na wystawę w 1858 roku Augustus wystawił obraz, który się składa z trzech części, no i ten tryptyk nie stał się ulubieńcem publiczności, ale zdecydowanie przyciągnął uwagę krytyków na wystawie Królewskiej Akademii. I ci krytycy orzekli, że zdecydowanie niektóre tematy nie powinny mieć reprezentacji w sztuce.
No jak to krytycy, zwykle wiedzą wszystko lepiej.
Tak, autor nie nadał dziełu tytułu, a zwyczajowo określa się go jako przeszłość i teraźniejszość.
Widzimy tam mężczyznę opadłego na fotel, a przed nim leży kobieta.
Tak, mówisz o centralnym obrazie. Przed nim leży kobieta, a po drugiej stronie pokoju bawią się dwie dziewczynki. I to, co tutaj zaszło, czytano bardzo prosto, bardzo wprost. Mąż wrócił z podróży, bo na to wskazuje walizka, a w ręce trzyma list, który dowodzi zdrady kobiety. Ona została skonfrontowana z dowodem swojej winy, więc upadła. A ten jej upadek wytrącił dziewczynki z beztroskiej zabawy. Mamy też dwa pozostałe obrazy okalające to centrum i te dwa obrazy dzieją się jakby w tym samym momencie, około 5 lat po wydarzeniach ze sceny głównej. Na lewym płótnie mamy córki, osierocone już przez ojca, pogrążone w żałobie, gdzie młodsza tuli się do starszej, która w takiej zadumie, rozpaczy, patrzy w księżyc przez otwarte okno. No i właśnie ten księżyc łączy lewe płótno z prawym. Matka, która odeszła, spogląda na ten sam księżyc, co córka. Mówimy już tu o tym drugim obrazie, o prawej stronie.
Tak, o tym drugim bocznym.
Ona właśnie siedzi pod mostem. Teraz jest bez domu, bez środków do życia, jest niepewna jutra i do tego nie jest odpowiedzialna tylko za siebie, bo spod jej szala widać tulące się do niej dziecko.
Czyli mamy ten owoc tej zdrady, tak?
Tak, rzekomy owoc tamtej zdrady.
No dobrze, ale dlaczego tak właśnie interpretować? A może ten list dotyczył zupełnie czegoś innego? Może na przykład ten ojciec stracił majątek i w wyniku tej straty majątku ta rodzina się rozpadła?
Może to nie jest właśnie takie proste. No i tutaj dochodzimy do kontekstu społecznego, bo społeczeństwo wiktoriańskie miało bardzo duży problem z prostytucją, a przez te standardy narzucone społecznie przez autorytet Wiktorii, zdrada męża dla dobra rodziny powinna być wybaczona, ale w drugą stronę to już zupełnie nie działało. I tak w opinii prawników, jak i lekarzy. Były też tak zwane małżeństwa biznesowe, czyli uczucia tam nie było, po prostu czysty interes.
No to wróćmy teraz do szczegółów tego obrazu, bo one też są bardzo ciekawe. Tych trzech obrazów tak naprawdę.
Tak, no i stańmy na chwilę przy scenie głównej, gdzie na stole leży połówka jabłka z wbitym nożem i to miałoby nam pokazywać takie pęknięte serce. Druga połówka upadła, leży obok kobiety. Są jeszcze portrety. Nad portretem żony wisi obraz przedstawiający wygnanie Adama i Ewy z raju, a po przeciwnej stronie nad portretem męża jest pejzaż z dryfującym po morzu samotnym statkiem. Nawet można zidentyfikować autora tego obrazu, to jest Clarkson Stanfield.
O, to ciekawe.
Mamy też lustro, które jest między tymi obrazami i w lustrze odbijają się otwarte drzwi. To naturalnie symbol powrotu męża i wygnania żony. Jest też ten walący się domek z kart budowany przez dzieci, który można czytać jako symbol upadku ich matki, ale obok dziewczynek leży książka o nieustalonym tytule, ale za to z wyraźnie zaznaczonym autorem, Balzakiem.
No, który lubował się w takich tematach.
Dokładnie. Temat niezadowolonego małżeństwa go wręcz fascynował.
To przejdźmy teraz do prawego obrazu, bo tu z kolei mamy takie wątki czysto teatralne.
Mamy tutaj dwa afisze z wyraźnie widocznymi tytułami komedii. Jest to Lekarstwo na miłość i Ofiara. Obie te komedie poruszają temat nieszczęśliwych małżeństw i podejmują refleksję nad przyczynami i konsekwencjami takich właśnie niedobranych małżeństw. Te wspomniane sztuki oferują zupełnie inne podejścia do nieszczęśliwych związków. Pierwsza mówi o niewielkiej szansie na szczęście w obecnym związku, druga sugeruje, że niektóre niedopasowane małżeństwa mogą z czasem się naprawić. No ale
no,
wymaga
to. Trzeba się napracować.
Tak, wymaga to pracy. Ale w obu przypadkach punktem wyjścia są małżeństwa pełne niezgody. To łączy aluzje literackie z centralnym płótnem tryptyku.
No i pojawia się tu chyba taka sugestia artysty, że jeśli małżeństwo jest nieszczęśliwe, to dla dobra dzieci lepiej je skończyć.
Ten lewy obraz z tymi osieroconymi dziewczynkami sugeruje w tym kontekście, o którym mówiliśmy, że jeżeli jest szansa na szczęście, to nieszczęśliwe małżeństwo, tak jak mówisz, trzeba po prostu skończyć, niech każdy idzie w swoją stronę.
No ale ta wiktoriańska obłuda zupełnie na to nie pozwala.
No dokładnie, tego raczej Eck nie był w stanie zmienić nawet tym wymownym obrazem. Chociaż trzeba powiedzieć, że on był jednym z bardzo wielu artystów, poetów, dramaturgów lat 40. i 50. XIX wieku, którzy odważyli się przedstawiać upadłą kobietę, upadłą tutaj mówię w cudzysłowie, która z biegiem lat właściwie stała się takim jakby symbolem epoki wiktoriańskiej, no ale z drugiej strony ta proponowana interpretacja tego tryptyku pokazuje, że to jest taki cichy protest Egga przeciwko głupocie po prostu wiktoriańskiego małżeństwa.
A pan Jajeczko zmarł bardzo daleko od swojego kraju, bo aż w Algierze w 1863 roku.
z powodu ciężkiej astmy i miał wtedy 47 lat.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.